Więc ja tylko chcę jeszcze w kontekście tego NPK dopytać jeszcze tylko i wyłącznie o takie rzeczy. Pan prezydent, odpowiadając mi tam na pytanie, stwierdził, że no do tej pory żadne organy, żadne powiedzmy jakieś oficjalne instytucje nie stwierdziły żadnych nieprawidłowości w NPK. Oczywiście jakby odnosząc się wyłącznie do takich faktów, jakimi jest, nie wiem, brak wyroków czy jakichś powiedzmy postanowień, które no wprowadzają jakieś sankcje karne, na przykład względem zarządu spółki. No takich faktów rzeczywiście nie ma. Te wszystkie rzeczy się niestety wciąż w sądach odbywają. Natomiast już uzasadnienia na przykład różnych postanowień sądowych i tak dalej zawierają no, mnóstwo. Wymieniamy to w tekście, który jest na stronie w tym momencie, przypominając pewne rzeczy z ostatnich kilku lat. Wymieniamy na przykład informacje o tym, że jednak były nieprawidłowości związane na przykład z dopuszczeniem do ruchu niesprawnych autobusów, mnóstwo różnych innych jeszcze drobnych uchybień, nawet związanych z ostatnim wyrok Sądu Pracy, który stwierdził, że też nie było powodów do zwolnienia pana Jana Gutego, znaczy nie było, że było nawet naruszenie prawa, jeżeli chodzi o to, jest zasądzone odszkodowanie. Więc jest kilka takich faktów. Może one nie są bardzo twarde, ale jednak mimo wszystko jest tego dużo. I panie prezydencie, czy coś się wydarzyło? Znaczy, czy w jakikolwiek sposób pan próbował na przykład reagować na te różne doniesienia, słynny list tu sprzed kilku dniami pana Jana Gutego do pana w sprawie MPK, który właśnie przypomina te wszystkie fakty, informacje, które szły do pana. Co się przez te rok już, czy ponad półtora roku wydarzyło? Czy cokolwiek, nie wiem, podjął pan jakiekolwiek działania?
Nie, oczywiście. Spółka ma swoje organy nadzoru, a jest nią na pewno Rada Nadzorcza. Spółka była wielokrotnie kontrolowana, badana. I utwierdzam je w słuszności swojego stanowiska w tym zakresie. Ostatni list dwóch związków zawodowych reprezentujących znacznie większą część niż nawet związek pana Gutego. List, którym proszą mnie o wyeliminowanie takich właśnie doniesień, które szkodzą spółce, które dyskredytują ludzi tam pracujących, chcą żyć w spokoju, a nie być używanymi w kampanii wyborczej nawet kandydatów pochodzących ze związków, już nie pracujących notabene w spółce, żeby to nie był element kampanii. Ja się do tego po prostu przychylam i w tej sytuacji niech Rada Nadzorcza wykona swoje czynności jak najlepiej, to jest moje zalecenie. Niech nadzór właścicielski, który sprawowany jest, uważam znakomicie, przestrzega wszystkich procedur i nie da się wmanewrowywać w takie dyskusje. To jest moja całkowita odpowiedź. Dość.
Czy uważa pan, że w takim razie, no, mimo wszystko, jakieś nieprawidłowości się pojawiają? Przy dopuszczaniu do ruchu autobusów?
Takie doniesienia, które są kalaniem własnego gniazda nawet, bo inspektorzy przychodzący na kontrolę nie podzielają zdania tych, którzy piszą donosy. I wie pan, to jest w mojej praktyce, że tak powiem, biznesowej zjawisko znane i takie zjawiska się powtarzają, więc nawet czasem dziwię się, nawet mediom, takim jak internet, że stara się dostrzec tam drugie dno, którego naprawdę nie ma.
Ponieważ staramy się dostrzec problem człowieka. Człowieka, który, jak się okazuje, został niesłusznie zwolniony. Odszkodowanie
nie ma, nawet nie wiem, czy tam nie ma już zakończonej procesu.
Nie ma. Jest nieprawomocny wyrok. Nie przywrócono do pracy pana Gutego, natomiast...
Nie wiem, ale to publikował swoje stanowisko,
publikowane
w internecie jest,
także myślę, że to dyskusja. Nawet nie, ja tylko
chcę przejść jakby z jednego tematu, dlaczego się tym zajmujemy. To nie po to, żeby się usprawiedliwiać, tylko po to, żeby przejść właśnie do kolejnego wątku. Tam tych dwa tygodnie temu, jak rozmawialiśmy, ze względu na szybkość, parę wątków w jednym pytaniu chciałem zmieścić. Jedna to była ta właśnie wkraczanie polityki do
No właśnie, to jest bardzo szkodliwy przejaw wkraczania polityki, zachowanie pana Gutego i powinno być to eliminowane. Zresztą, ten mówię, ten list tych dwóch związków, które pozostały, które gromadzą większą część członków, no, utwierdzam je w tym absolutnie.
Tak, więc jednym z wątków wtedy poruszonych przeze mnie było wkraczanie polityki, ale raczej mówiłem o sytuacji odwrotnej, że ta polityka, która wkracza gdzieś politykę miasta, szkodzi pana wizerunkowi. Z drugiej strony takie wątki różne związane z pewnymi działaniami, które odbierane są jako aroganckie i dlatego w pewien sposób porównuję sytuację na przykład pana Jana Gutego, osoby no, w jakiś sposób szkalowanej, o czym te wyroki sądów już w tym momencie powoli dowodzą.
Panie redaktorze,
i na przykład sytuacji pana
taką
Horbacewicza
z szefem tej firmy. Pan do mnie mówi tak, jakbym był szefem tej firmy. Proszę rozróżnić te dwie funkcje.
No nie, no panie prezydencie, no ja dlatego się dziwię, że jakby te wszystkie rzeczy się dokonują.
Zachęcam
te wszystkie
pana
doniesienia,
do kontaktu,
a jednocześnie ten prezes jest wynagradzany przez miasto, prawda?
No jakoś tak się dziwnie składa, że spółka została uzdrowiona w znacznej części, że program restrukturyzacji został wykonany, zrealizowany. I pan ze mną rozmawia w tej chwili w taki sposób, jakbym ja zarządzał spółką.
Nie ma takiej
możliwości i to jest niezgodne z prawem, uświadamiam.
Bo chcielibyśmy nie możemy jakoś wyjść z tego MPK, ale chciałbym zrozumieć, dlaczego w takim razie nie można na przykład potwierdzić tych. Być może ja się ucieszę, jeżeli będą dane, bo cieszymy się wszyscy, te dane rzeczywiście zweryfikowane o dobrej kondycji finansowej spółki, na przykład ten wynik finansowy nie był osiągany poprzez wyprzedaż majątku, że na przykład nie było jakichś takich sytuacji, które przez czasami się zdarzają, żeby dla osiągnięcia wyniku na koniec roku przesunąć na przykład koszty z grudnia na styczeń. Prawda? Są różne rzeczy. Debata mogłaby to ułatwić. Pan mówi, że debata to jest zagrożenie dla bytu spółki i tak dalej.
Czy rozumiemy dlaczego?
Mhm. Nie rozumiem, szczerze mówiąc, bo na przykład takie debaty w innych miastach się absolutnie zdarzają. Takie debaty na temat sytuacji, no, niczemu to nie zaszkodziło. No, jest gra w otwarte karty i to właśnie powoduje, że te pytania, niestety, które się nie doczekują odpowiedzi, niestety ciągle powracają i powracać pewno będą.
Ja, no to niech pan adresuje te pytania do prezesa MPK.
Zakończmy w takim razie ten wątek MPK. Chcę w tym momencie wspomnieć o jeszcze jednej rysie na wizerunku, która się pojawiła.
Jaka jest podległość? Podległość jest absolutnie, absolutnie opisana takim przepisem jak kodeks spółek handlowych. I jeżeli jest właściciel, ma do zarządzania w zasadzie podejmowanie decyzji podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Czy tam wspólniku, jeżeli tutaj mamy spółkę z o.o. Do bieżącego nadzoru służy Rada Nadzorcza. Panie redaktorze, serdecznie pana odsyłam do Rady Nadzorczej i pytania o bieżące zarządzanie spółki naprawdę nie są do mnie. O ile wiem, mam chyba nawet dzisiaj na biurku wyniki spółek wszystkich za ostatni okres, za trzy kwartały tego roku, za poprzedni rok. Dane, które mogą być jawne, są jawne. Natomiast dane, które świadczą o konkurencyjności spółek, nie będą jawne. No po prostu to jest elementarz gospodarczy. Ja tego po prostu nie będę starał się ujawniać, a jeżeli prezes MPK zechce takie dane ujawnić, które zaszkodzą spółce, to na pewno Rada Nadzorcza zarekomenduje do mojej osoby, żeby tej funkcji już dalej nie pełnił.
Próbujmy zamknąć rzeczywiście ten temat, żeby on nie zdominował całej tej części rozmowy. Kolejna rysa na wizerunku, przynajmniej w takim odbiorze, prawda? To jest afera Horbacewicza.
Ładnie pan nazywa afera, no?
Tak, nazywam to aferą, dlatego że jeśli człowiek wygrywa we wszystkich instancjach i nie dzieje się nic jakby z przywróceniem czy też z realizacją postanowień, no to jest już działanie.
Chciałby pan, żebym bezprawnie usunął panią Wrzesińską z jej funkcji?
Nie, chciałbym,
żeby namawiał mnie pan do łamania prawa?
Nie, chciałbym, żeby w tym momencie powiedział pan, dlaczego tak się nie dzieje, że pan Horbacewicz już w tym momencie wygrywając, bo ta kasacja została oddalona, dlaczego nie zostaje przywrócony na stanowisko, które w konkursie zostało...
Namawiał mnie pan do łamania prawa, ponieważ decyzją sądu o unieważnieniu mojego zarządzenia dotyczącego unieważnienia konkursu Powstał jakiś stan prawny, który jest w chwili obecnej bardzo trudny, dlatego iż w kolejnym konkursie, w którym pan Horbacewicz startował, ten konkurs on przegrał. Nie został wybrany przez komisję konkursową, zresztą notabene złożoną tylko z 3 na 9 przedstawicieli Urzędu Miasta. W międzyczasie, kiedy nie było dyrektora, została powołana pani dyrektor Prześniowska. To miejsce, na które mógłby wejść pan dyrektor Horbacewicz, jest po prostu zajęte. Jeżeli ktoś by mnie teraz miał namawiać, żebym prawomocnie powołaną panią dyrektor Wrześniowską usiłował odwołać z jakiegoś powodu, które też mamy wątpliwości co do etycznego postępowania pana Horbacewicza, chociażby z tego powodu, że nawet prokuratura ujawniła i potwierdziła, że praca jego konkursowa nie była pisana samodzielnie. No bo co najmniej 3 autorów. To proszę wybaczyć, nie będę łamał prawa, żeby obsadzić na stanowisku dyrektora pana Horbacewicza. Sorry, prezydent do tego się nie zbliży.
Prezydencie, no to jest taka sama sytuacja, porównując tam, już nie wymieniając nazwy spółki, o której rozmawialiśmy przed chwilą, też są sytuacje, powiedzmy, w których fragmenty orzeczeń, wyroków, postanowień różnych instytucji prawnych,
ale prawda, to ma być bardzo czysto.
Są, jakby świadczą na korzyść na przykład pana Jana Gutego. Pan nie chce wtedy tego rozumieć. Natomiast tutaj już tutaj odbyła się już sytuacja, natomiast tam się ciągle toczą pewne rzeczy. Natomiast tutaj nie toczą się, tu już się zakończyły, wszystkie dosłownie instancje odrzuciły.
Pan nie rozumie jednej rzeczy. Musiałbym zwolnić panią dyrektor Wrześniowską, która została prawomocnie powołana. Nie ma przyczyn, nie ma powodu, dla których miałbym ją pozbawić pracy, bo wtedy pani Wrześniowska ląduje ze mną w sądzie.
Panie prezydencie, ale to rozumiem, że to pana urzędnicy doprowadzili do takiej sytuacji, że z jednej strony nie ma możliwości jakby doprowadzenia w tym momencie do sytuacji sprzed, prawda? Czyli sytuacji, powiedzmy, która w tym momencie stawia w korzystnym świetle pana Horbacewicza i stawiają na każdym etapie, czyli zarówno prokuratura, jak i poszczególne sądy, prawda, i tak dalej. Dowiodły jego racji. A pan mówi w tym momencie, że w zasadzie ta racja nie jest istotna w tym momencie, bo są względy formalne, które zaistniały po tej sprawie.
Nie ma takiej możliwości. Wie pan, jeżeli pan byłby radcą prawnym urzędu, na pewno by nie namawiał mnie pan do złamania prawa. I moi nie namawiają mnie do złamania prawa. Nie mogę tego zrobić, bo to byłby jak gdyby kolejny błąd. A ja już sobie nie mogę pozwolić przy tak ewidentnej sprawie, kiedy mieliśmy do czynienia ze zbiorową pracą, nie chcę użyć słowa plagiatu.
No nie było plagiatu, panie prezydencie, nie było plagiatu. Wyraźnie stwierdziły to.
Natomiast nie była praca samodzielna. Zgodzi się pan?
Trudno mi oceniać.
To ja panu mówię, że prokuratura potwierdziła. Proszę sięgnąć do tych dokumentów. Zachęcam pana.
Panie prezydencie,
na pewno ma je pan dyrektor Horbacewicz.
Panie prezydencie, bardzo chciałbym na przykład widzieć tego typu zainteresowanie w przypadku każdego konkursu, który się odbywa.
77 konkursów zostało
przewidzianych. I na pewno wszyscy zwycięzcy tych konkursów pisali ją samodzielnie, nie posiłkując się na przykład jakimiś rzeczami Rady Bezpieczeństwa. Co można wymyśleć tak naprawdę w koncepcji prowadzenia szkoły nowego? Znaczy, wiele oczywiście elementów i tak dalej.
Nawet już się pan posunął do śmieszności. Bo jeżeli leżą w pracy tożsame, rok wcześniej i rok później, to są.
Nie, najistotniejsze jest to, co jest, że tak powiem, w tej koncepcji takiej strategicznej. Znaczy, ja rozumiem, że pewne kierunki szkoła może zrobić, natomiast nie, tylko zastanawiam się nad tym, dlaczego akurat było takie wielkie zainteresowanie.
Szkoły desygnowały do komisji konkursowej przy wyborze kolejnych dyrektorów. 77 konkursów zostało przeprowadzonych. Wie pan, co jest znamienne? Na początkowych konkursach było tylko po jednym kandydacie, bo nikt nie wierzył, że te konkursy do czegoś prowadzą. W tej chwili mamy konkursy, gdzie się stawia wielu kandydatów, bo wierzą, że polityka, która została wprowadzona, została wprowadzona absolutnie czysto. I to jest znacząca różnica. W 1/3 szkół zostali zmienieni dyrektorzy. Powiedzieliśmy sobie, że co 5 lat poddajemy zgodnie z przepisami weryfikacji tych dyrektorów. A więc absolutnie słusznie. I oczywiście pan nie chce pogodzić się ze zdaniem, że jeżeli w konkursie my w warunkach piszemy, praca ma być samodzielna, własną koncepcję funkcjonowania szkoły.
Panie prezydencie, gdybym ja tylko tak uważał, to pewno zacząłbym się zastanawiać nad tym, czy mam rację. Natomiast jeśli, badając sprawę, organy
potwierdziły, że został złamany.
Nie potwierdziły,
że praca nie była pisana samodzielna, wskazano co najmniej 3 autorów.
No to dlaczego, dlaczego w takim razie wszystkie te postępowania zostały wygrane przez pana Chorbacewicza?
No, ale chyba nie, no, pan chyba nie rozumie, czym była rzecz. Tam nie stwierdzono, jak gdyby podstaw do unieważnienia konkursu, a nie dlatego, że... Tak. Bo liczba,
no ale on liczba miał być unieważniony z jakiegoś powodu.
I dlatego
ten powód się okazało jest niesłuszny.
Szanując prawo, z tego samego powodu nie mogę odwołać teraz pani dyrektor Wrześniowskiej. Dokładnie z tego samego powodu. Ponieważ nie mam przyczyny wymienionej, dla której mógłbym ją odwołać. Nie mam.
Żeby zakończyć rysy na wizerunku, obiecuję, że nie będą same negatywne rzeczy, nie, ale jedną jeszcze muszę wymienić. No. I też w tym kontekście takiej, no, powiedzmy, odpłaty za pewne poparcie wyborcze w drugiej turze udzielone i później tak naprawdę cichą współpracę również w Radzie Miasta względem środowisk lewicowych.
Nie było drugiej tury.
No to przepraszam bardzo, to rzeczywiście tu się zagalopowałem, no ale była ta współpraca ze środowiskami lewicowymi w Radzie, prawda, i w trakcie kadencji.
No, tak była. Lewicowym była nawet dłuższa i bliższa.
Oczywiście,
i,
że tak.
I bezpośrednia.
Tak, ale no, na nazwanie skweru Opałki imieniem Stanisława Opałki zdecydował się pan już w momencie, kiedy sytuacja z PiS dojrzała do tego, że się rozstajecie. Wtedy się pan zdecydował dopiero na uruchomienie, no, próby podjęcia takiej procedury, która też, no, jak się okazało, została podważona przez instytucje kontrolne. Musiał się pan z tego wycofać.
Ale nie zaskarżyłem tego wyroku już.
No właśnie, nie zaskarżył pan. No, czy w takim razie to było wewnętrzne przekonanie, bo w przypadku Chorbacewicza bronił pan tej sytuacji
że jest to
do końca, a tutaj nie, tu się pan w tym momencie wycofał.
Teza jest z gruntu fałszywa, że jest to jakaś realizacja obietnic przedwyborczych, ponieważ pan Krzysztof Bazuła do końca był kandydatem lewicy i startował w wyborach normalnie. Nie musiałem prosić o odstępowanie głosów. Tak, i teraz nie biorę żadnych zobowiązań względem lewicy, bo widać, że Kuba robi swoją kampanię w miarę szeroko, bogato i nie ma tutaj żadnego związku. W związku z czym posądzanie o stronniczość polityczną w tym momencie w stronę jakiejkolwiek partii jest absolutnie niezasadne. Absolutnie niezasadne. Natomiast jeszcze coś takiego jak głębokie przekonanie. I tutaj niestety ja mam przekonanie po doświadczeniu w zakładach gazetowych i po wielu prośbach środowisk inżynierskich, które funkcjonują w Mościcach. Ja zwrócę uwagę pana redaktora na fakt, który jest zapewne znany, ale zanim powziąłem decyzję o nazwaniu skweru imienia Stanisława Opałki, było to po prostu konsultowane z szeregiem instytucji. Od proboszcza parafii, poprzez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, które jest najpoważniejszą instytucją w tym zakresie, Towarzystwo Przyjaciół Mościc i nawet Agnieszkę Kawę, która zarządza Mościckim Centrum Kultury. Jedynie ona.
Pani dyrektor,
jako młoda dziewczyna nie wiedziała, kto to Opałka, w związku z czym...
Myślę, że to przesadza teraz pan prezydent.
W związku z czym miałem tylko jedyną negatywną. I to jest absolutnie moje zobowiązanie względem tej kadry i tych ludzi, którzy pamiętają Opałkę, co zrobił na Azotach. Nie mówię o działalności komunistycznej, bo był. Ja tego nie wiem. Co zrobił na Azotach? Co zrobił w osiedlu? Jakie były jego dokonania w tym czasie? I czy działał źle, czy dobrze dla miasta Tarnowa w tym okresie? Więc z absolutnego przekonania i proszę mi tutaj nie imputować jakiejś spłaty czegokolwiek względem lewicy, bo nie mam takiego długu. Ja po prostu takiego długu nie mam, zresztą co widać nawet obecnie w tej kampanii.
No jak się okazało, jednak ważąc tam te pewne interesy, nie brnął pan dalej w tę sytuację, bo pewno no, rachunek korzyści nie wypadał w tym akurat przypadku jakoś pozytywnie.
Więc... Jeżeli by tak było, to prawdopodobnie nie byłoby teraz kontrkandydata z SLD. Jeżeli byłoby taki tajny układ zawarty pod stołem, gdzieś tam pod kaloryferem w urzędzie, albo nie daj Bóg na Drużbackiej.
Dobrze, to teraz odrzucając ten wątek taki, prawda, no trochę oczywiście z mojej strony trochę prowokacyjny, czyli ubrania tego w jakąś wdzięczność, prawda, czy próbę okazania wdzięczności wobec Lewicy. Chciałem się skupić na innym wątku. Czy, bo mówi pan, że pan konsultował, panie prezydencie, te decyzje z różnymi organami. Dlaczego w takim razie nie chciał pan tego poddać pod procedurę w Radzie Miasta?
Mogli to poddać sami radni z Lewicy, jeżeli by uważali, że to jest...
Pan zdecydował się jednak nie pytać radnych o to.
Nie, ponieważ interpretacja prawna była tego rodzaju, że drogi, ulice, kompetencja rady, inne formy własności z gospodarki nieruchomościami, mieniem, prezydent. Czy mogę sobie nazwać coś? Zaułek, skwer, jako właściciel, jako gmina. I interpretacja była tak, że mogę. Wojewoda stwierdził, że chyba nie. No to wobec tego się cofnąłem, w związku z tym radni mieli już absolutnie dowolność do kreowania takiej uchwały, inicjatywy uchwałodawczej. Ja dałem sygnał.
Pojawiło się kilka oświadczeń z pana
jeszcze według mnie, gdyby rzeczywiście tak było, że Lewica bardzo parła w takim kierunku, no to ja podejrzewam, że koło radnych zechciałoby szukać wsparcia, żeby dać tą nazwę.
Pojawiło się kilka oświadczeń pana przy tej okazji, wówczas, ponad rok temu. I w każdym zasadzie było czuć, że pan doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że Stanisław Opałko jest postacią kontrowersyjną.
Tak.
Tak. I teraz wracam do tych konsultacji. Z jakimi instytucjami, powiedzmy historyków, czy nie wiem, z na przykład badaczami tej części dziejów Uniwersytetu, nie wiem, Jagiellońskiego, czy jakiegokolwiek innej uczelni, prawda, pan to konsultował? Czy konsultował to pan na przykład z oddziałem?
Nie konsultowałem to z takimi. Konsultacje były
raczej
ze środowiskami tymi, skąd wyszła inicjatywa. Z tymi, którzy mówili do mnie, panie prezydencie Ścigała, czy starczy panu odwagi, żeby nazwać cokolwiek?
No ale to nie.
Cokolwiek. Nie, to mówię nie konsultowałem. Czyli są środowiska inżynierskie, mościckie, to są te.
Przepraszam za przerysowany przykład, ale czy w takim razie, gdyby zwróciły się do pana propozycją uhonorowania jakichś bohaterów prawicowych, nie wiem, na przykład, nie wiem, chciał ktoś tu ufundować, nie wiem, pomnik generała Pinocheta, prawda, i byłyby również, to pan konsultowałby to tylko z nimi?
Nie, zapewne nie, ale wie pan, to jest zupełnie inna rzecz, ponieważ jest pan młodym człowiekiem. Ja jestem troszkę starszym i ja w tym środowisku przepracowałem 25 lat w zakładach azotowych. I ta pamięć wcale nie była tam zła. Tam była dobra pamięć o Opałce. Niezależnie od tego, że był członkiem KC czy czegoś tam jeszcze.
Nie, no to
no
było...
I to było moje zobowiązanie. To jest moje też przekonanie, że wie pan...
Ale duże ugrupowanie polityczne w Chile ma dobrą pamięć rządach generała.
Nie, no to, ale to rzeczywiście pan przerysował, panie redaktorze. Ja się odwołam do takiego osobistego. Trudno było nazwać mój dom, w którym się wychowywałem, moich dziadków, którzy mnie wychowywali, inaczej niż osoby o prawicowych, konserwatywnych poglądach. Tam się słuchało Radia Wolnej Europy, kiedy jeszcze nie można było. Tam się dyskutowało o patriotyzmie, tam się mówiło o roli Kościoła. I tam się też mówiło, że Opałko dobrze zrobił to. Ja też wyniosłem to z domu.
A mnie się, panie prezydencie, wydaje, że najlepszym hołdem w takim razie dla pana dyrektora Opałki byłaby próba na przykład w tym momencie postawienia tego jako na przykład jakiś temat pracy naukowych, prawda, nie, do sponsorowania jakiegoś konkursu, prawda, pracy starszej, żeby tak naprawdę przebadać i powiedzmy tą biografię
może.
I okoliczności.
Ale też dlatego
prawda,
nie,
ja doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że jest mnóstwo ludzi, którzy dobrze pamiętają tę postać.
Z powodu tej kontrowersji wokół postaci Opałki nie ginąłem za niego jak za niepodległość. Czyli po pierwszej decyzji mówiłem dość, nie idziemy dalej. Jeżeli są środowiska, które zechcą, przeprowadzą to przez radę.
No to my też nie idźmy dalej w takim razie w ten temat. Kolejna taka rzecz. Panie prezydencie, powstał na początku pana prezydentury Tarnowski Portal Konsultacji Społecznych, który niestety zamarł po pewnym czasie. pewną taką, takimi symbolicznymi aktami tego, jak konsultowane są niektóre, przynajmniej decyzje zarówno prezydenta, jak i nie tylko prezydenta, ale dotyczące bezpośrednio mieszkańców, jest na przykład sprawa budowy stacji benzynowej na Lwowskiej, nie konsultowana z tymi mieszkańcami, albo ogłoszenia pojawiały się gdzieś na drzewach. I ostatnio na przykład sytuacja również, gdy trzy warianty poprowadzenia obwodnicy, część z nich przecież będzie, znaczy część tych projektów dotyczy również przebiegu przez teren Tarnowa, również nie była w żaden sposób nagłaśniana przez pana prezydenta i urzędników. Też cicho się to odbyło. Dlaczego tak się dzieje?
Nie, no to...
Pan nie chce się kontaktować z mieszkańcami? Nie wiem, uważa pan, że pana decyzje są najlepsze, no, również dla nich i z tego względu?
A wie pan, bo to jest też tak, że są narzucone prawem konieczność konsultowania i w chwili obecnej działa przepis prawny, który zobowiązuje nas co najmniej do zebrania opinii po powieszeniu odpowiednich projektów przepisów na chociażby na BIP-ie czy na stronie internetowej miasta, na tablicach i tak dalej, i tak dalej. No i to się dzieje. Ja proszę sobie wyobrazić, że w wielu przypadkach nie ma żadnej reakcji mieszkańców, czyli nie konsultują tego. Co do przebiegu obwodnicy, to również nie prezydent miał obowiązek realizacji takiej konsultacji, tylko ten inwestor, który włada drogą, a mianowicie czy projektuje. I mianowicie to jest instytucja marki Dyrekcja Generalna Dróg Krajowych i Autostrad z ich oddziałami. I proszę bardzo, po spotkaniu z mieszkańcami ja powiedziałem, proszę doprowadzić mnie do spotkania. Przecież nie Urzędu Miasta. Przecież nie Urzędu Miasta. Tylko proszę o zaproszenie przedstawicieli projektanta i dyrekcji na spotkanie z mieszkańcami. A my będziemy tam świadkami. My staniemy w imieniu mieszkańców. I to jest dla mnie też oczywiste, że to jest taka rzecz. W przypadku stacji benzynowej też odmienna rzecz. Proszę nie liczyć, że jakakolwiek inwestycja, która narusza tereny dotychczas spokojne, że odbędzie się bez protestów. Tu mieliśmy protesty też w sposób naturalny i nawet nie wiem, czy był jakikolwiek obowiązek konsultowania, bo po sprawdzeniu procedury i ścieżki administracyjnej pani sekretarz miasta mi zakomunikowała, nigdzie nie złamaliśmy procedury administracyjnej i proces przebiegł czysto.
A przecież pan wie, że nie chodzi o łamanie procedur. Ja tego panu nie zarzucam i pewno, ale wie pan, przy zdrowych zmysłach akurat w tym momencie, tylko pewien efekt taki, prawda?
Każda inwestycja ma swoich zwolenników i przeciwników. Jeżeli nie trzeba w sposób nadmierny, że tak powiem, dorabiać do tego trochę niepokoju społecznego, bo zawsze to jest taki niepokój społeczny, to w zasadzie w mieście nie zrobilibyśmy nic. Pan wie, że były protesty przy budowie przebicia, przy budowie ronda, przy budowie mostu. Wszędzie były protesty. I gdybyśmy rozpoczynali od konsultowania, to pan myśli, że kto by skonsultował to? Ci, co chcą, czy ci, co nie chcą? Ci, co chcą, to siedzą w domach. Nie konsultują. Więc ja się absolutnie chcę ograniczyć do tych przypadków, w których powinno się, albo jest wymóg prawny konsultowania.
No to wracamy do tego tarnowskiego portalu konsultacji społecznych, który był świetnym pomysłem i który pewno załatwiałby część tych problemów, brałby na siebie, prawda? Nie trzeba byłoby w interakcji, prawda, na pewne rzeczy rozmawiać, tylko reagować na problem zgłaszany przez mieszkańców.
Też miarodajność. Dopóki nie będziemy mieć w całym mieście możliwości również identyfikacji tego, kto konsultuje, w tym względzie, że jest do tego uprawniony. Bo wiem, ja patrzę nawet na sondaże dotyczące wyniku wyborczego, prowadzone na internecie, na Werdenie, czy jakimkolwiek medium elektronicznym. Czy myśli pan, że nie głosują tam 13-latkowie?
No jasne, że tak.
Jasne, że tak. To jak wziąć takie opinie? To jak wziąć takie internetowe opinie na poważnie?
No to więc kwestia sformułowania tego problemu, a to się bada się, nie rozumiem. Akurat w tym kontekście, który pan prezes wymienił, to wydaje mi się żaden problem. Trzynastolatek, rozumiem, nie buduje, nie bierze pan pod uwagę, nie wiem, rzeczy, które jest stekiem inwektyw, tylko rozważa się coś, co jest zgłaszaniem pewnego problemu. Dla mnie nie ma znaczenia, czy to zrobi trzynastolatek, czy zrobi to 70-latek. Jeżeli zwraca uwagę na problem...
Ktoś, kto ma tak zwany interes prawny, interes strony prawny, może wystąpić zawsze. Zawsze. Jeżeli mamy otoczenie, które może, co w moim przekonaniu powinno podlegać konsultacjom, jakieś globalne kwestie dotyczące całości miasta. Bo uruchomienie stanowski portal konsultacji społecznych, którym bodaj najbardziej jest wykorzystywany przez drogowców, czyli przez...
Na bieżąco
tam są odpowiedzi dotyczące, czy sugestie. I to jest fajne, ponieważ wszyscy jesteśmy użytkownikami i to nie jest kwestia, jak gdyby pozwoleń na budowę, decyzji o dopuszczeniu czegoś i tak dalej, i tak dalej. Unikałbym konsultowania za pomocą internetu właśnie takich rzeczy. Czyli Tarnowski Portal Konsultacji Społecznych, dopóki nie identyfikujemy, że ktoś ma prawo do takiego skonsultowania albo jest co najmniej, jakby powiedzieć, w pełni praw obywatelskich, nie? Bo w moim przekonaniu 12-latek może się wypowiedzieć, czy chce mieć tor rowerowy, ale i dość. Czy chce mieć nazwę Jaskółcze Gniazdo i dość. Natomiast nie, czy lokalizujemy stację benzynową, drogę i tak dalej, i tak dalej. No.
Nie, ale to nikt nie chce z Tarnowskiego Portalu Konsultacji Społecznej uczynić jakiegoś forum decyzyjnego w tym momencie.
Ale sam w tej sytuacji, natomiast jako... że sam pan stwierdził w tym momencie, że nikt nie chce z tego robić forum decyzyjnego, czyli nie bierz tego tak naprawdę pod uwagę. No.
Nie, brać trzeba pod uwagę, natomiast chodzi tylko o ten moment, żeby tak naprawdę próbować obcedzać.
O Agorze, jeżeli pan pozwoli, to ja nie powiem, chyba że pan prezydent.
Nie, proszę.
Nie, to
lepiej, żeby nie powiedzieć, bardzo ważna rzecz.
Wydaje mi się, że lepiej, żeby pan prezydent to powiedział.
Tak, proszę, w takim razie, na trudną decyzję zdecydowaliśmy.
No, podnieśliśmy Agorę tak samo z powrotem. Mimo, że jest niemoderowana, czy krytyczna, ale prawdziwa cnota.
Też pan koła nie wymyślił, bo prezydent Bień się zdecydował wcześniej na to Tarnowskie Forum, które było poprzednikiem.
Kto mu to moderował? No ja nie, bez żartów. Teraz pan przyjdzie.
Moderował pewien wątek, to racja. To rzeczywiście. Natomiast
tak, no to tak jakby powiedział, Dorotka, weź to i obsługuj
Nie, ja akurat znam tę sytuację bardzo dobrze. Też tam nie tyle pomagaliśmy, bo nie, natomiast w jakiś tam sposób sympatyzowaliśmy z tym ruchem, że tak powiem, który się gdzieś tam pojawił wokół tego. Oczywiście, że Marcin Golec był moderatorem jednego z wątków, powiedzmy, ale to nie było tak, że nie zawłaszczył to Urząd Miasta. Nie, tak nie było, absolutnie.
Klasowy moderuje wątki, no to sorry. To jest
no było to oczywiście na pewno to nie do końca tak, jak powinno być. No. Dobrze, panie prezydencie, chcę pana pochwalić za po raz pierwszy od wielu kadencji konsekwentną politykę promocyjną miasta. Tak, bardzo mi się podoba, szczególnie ja mam takie, prawda, sympatię, więc i taką wrażliwość historyczną. Znakomite było hasło Tarnów pierwsze niepodległe i wszystkie związane z tym przedsięwzięcia. Bardzo dobrze, że konsekwentnie, chociaż mniej mi się podoba, ale dobrze, że konsekwentnie jest, że tak to podtrzymywana ta marka miasta związana z biegunem ciepła. Natomiast brakuje mi jednej rzeczy. Brakuje mi tego, co zresztą pan obiecał, zarówno w programie, znaczy w tym dokumencie programowym swoim, jak i zaraz, tuż po tej kadencji, to znaczy brakuje mi strategii promocyjnej, żeby te rzeczy, które są już dokonywane, są, i to absolutnie oddaję panu tutaj w tym momencie honor, były również pewnym zobowiązaniem na przykład pana poprzedników, żeby to kontynuować, bo może się okazać, że nie zostanie pan prezydentem teraz, czy za 4 lata, i ktoś w pewnym momencie powie, nie podoba mi się to zupełnie, będę chciał to odwrócić i tak dalej, i stracimy te wszystkie lata.
Znaczy, jeżeli ktoś przyjdzie rozsądny po mnie i nie będę to ja, to zachowa. To znaczy, istnieje dokument nawet o charakterze o charakterze takiej analizy strategicznej. Nie jest to dokument strategiczny.
No właśnie, ale dalej jest to nie dokument, ma. Dalej nie ma tej strategii.
No ale na tyle istotne elementy są, że wiele tutaj, jeżeli ktoś będzie sensowny, to nie zmieni. Dlatego, że tak, proszę zwrócić uwagę, kiedy przychodząc do urzędu, natknęliśmy się, czy inaczej, wiedzieliśmy, że jest hasło Prawny Polski Biegun Ciepło. Od kilku lat, prawda? Miałem zapewne większość krytyków tego hasła niż zwolenników tego hasła. Większość krytyków, którzy namawiali, zmień to.
Prawda? Sam do nich należałem, tak. Ale...
Tak. Nie da się marki miasta odwracać tak szybciutko. To jest kolejne 10 lat, żeby wypromować inną cechę charakterystyczną. Czym znamienny jest miasto? Czym? No, bo w pewnym haśle musimy zbudować, że jesteśmy odmienni od Krakowa, tak. Sandomierza, Elbląga czy Włocławka.
No i ta argumentacja do mnie trafia.
Czym znamienny jest Tarnów? Mogliśmy pójść wiele kultur. Tarnów tolerancyjny, wielokulturowy, prawda? Ale wydaje mi się, że ten biegun ciepła, a dokładamy do tego biegun serdeczności, do ciepły klimat, dla czegoś tam jest na tyle pojemne, że Polish hotspot, co też budziło pewne kontrowersje, ale według mnie...
No tłumaczenie.
Tłumaczenie to znaczy skojarzenia, przepraszam.
Skojarzenia, tak.
Bo to niestety nie wymyślił tłumacz, tylko native. To znaczy to już wymyślił ten, kto... I konsultowaliśmy to podczas forum ekonomicznego zresztą z facetami od promocji państw. Czyli
mówię, i to nie zwracali uwagi na taką dwuznaczność.
To nie, właśnie nie. Komu się chce to skojarzyć, to się skojarzy. Nie? To jak z żołnierzem, nie? Że wszystko się kojarzy.
No.
I uznałem, że trzeba ten. Stąd tukan na wylocie do miasta. Może go wymienimy teraz na żyrafę, nie? Może
no dobrze, na dobrze, dobrze, dobrze. Panie prezydencie, pochwaliłem, naprawdę. No. I pan w tym momencie tylko to powtarza. Dlaczego nie ma strategii w takim razie, która jest zespolona z wizją rozwoju miasta, taką, która jest dokumentem, który jest pewnym zobowiązaniem również dla innych?
Założenia są. Analiza strategiczna jest. Czyli czegoś takiego... Znaczy, najprościej byłoby mi powiedzieć tak, ok, założenia analizy strategicznej, gdzie są również rekomendacje, nazwę strategią i położę na stole. I to by było najprościej i to jest do załatwienia w ciągu tygodnia, żeby tylko przerobić dokument, żeby miał taki charakter. Ale nie odczuwam potrzeby.
No,
mogę zagwarantować, zagwarantować, że jeżeli zostanę prezydentem, a są ku temu duże szanse, to będzie to kontynuowana polityka.
Nie, no to ja też mam nadzieję, że przynajmniej taka korzyść z tego wyboru wtedy wyniknie. Natomiast, panie prezydencie, natomiast no, dalej jedna rzecz.
Żyjący optymizm.
Dobra.
Panie prezydencie, ostatnia rzecz. Bo jeszcze nawiązując do tego. Taki dokument jest również nie tyle nawet tylko zobowiązaniem dla na przykład pana następców, ale również wyznaczeniem bardzo jasnych celów i zasad, powiedzmy, prowadzenia takiej polityki promocyjnej dla urzędników. A dzisiaj oni są nierozliczalni. Znakomicie, że pojawiła się taka grupa ludzi, która realizuje to konsekwentnie i naprawdę jestem zadowolony. Natomiast nie da się ich rozliczać. To wszystko jest, Bogu dzięki, w pewnym, jak się poukładane gdzieś w ich głowach, natomiast nie ma nigdzie czegoś takiego, z czego dałoby się ich rozliczać.
Ja ich nadzoruję, nie ma wiedzy.
Był na przykład taki moment zatrzymania, co krytykowałem promocji, tam zaraz po pewno już spiętrzeniu tych wszystkich wydarzeń związanych z 90. rocznicą odzyskania niepodległości i był taki moment, że rzeczywiście to hasło Tarnów, pierwsze niepodległe, uciekło. Dlaczego? Właśnie chyba było więcej postępowań.
Wszędzie
wróciło to, Bogu dzięki, wróciło to po paru miesiącach.
Ale wie pan, ile mieliśmy niechęci wśród własnych dziennikarzy również w tym zakresie, kiedy staraliśmy się o ten tytuł Tarnów pierwsze niepodległe?
Wiem, pamiętam. Nie popierałem w tym kolegów.
Nie rozumiałem tego. Po prostu ja tego nie rozumiałem.
Też, szczerze mówiąc, nie rozumiałem. Natomiast jeżeli...
Było to takie zachowanie troszkę pana Gutego, że należy tutaj... Dowiedz, że coś jest źle.
Nie, panie prezydencie, myślę, że to jest zbyt daleko idące porównanie. Broniąc natomiast kolegów dziennikarzy, no to Boże, no ich rolą jest to, żeby rzeczywiście pewne wątpliwości wyrażać, a żeby pan mógł i czy podlegli panu pracownicy bronić takich idei.
Wie pan, póki co jestem gwarantem kontynuacji, myślę, że dobrej polityki w tym zakresie i dlatego za pośrednictwem pańskiego portalu namawiam mieszkańców, żeby zechcieli dokonać słusznego wyboru i nie pomylili się 21 listopada i nie zagłosowali na tych, co mówią, że najlepiej to realizować jedną inwestycję naraz. Bo jeżeli jest krytyka, że się robi wiele inwestycji naraz, a to niech nie wybiorą tych, którzy chcą tylko jedną naraz realizować.
Dziękuję bardzo.